Zastanawiałeś się kiedyś, którą grupę społeczną, jakich ludzi Jezus najczęściej atakował w swoich mowach? Czy to byli złodzieje, może mordercy, może prostytutki, sutenerzy, celnicy albo ktoś podobny? No nie. To byli przywódcy religijni, faryzeusze, uczeni w piśmie, kapłani. Jak myślisz, dlaczego? No, temat wydaje się bardzo niezwykły, bo większość ludzi Jezusa kojarzy z religią, nie? A w rzeczywistości Jezus był największym wrogiem religii. I postaram się to później wam pokazać w Piśmie Świętym, ale najpierw przenieśmy się do Sejmu. Dzięki Bogu telewizja Idź Pod Prąd już tam, że tak powiem, orze na bieżąco i dlatego nawet w Sejmie, nawet z marszałkiem Sejmu można porozmawiać o Biblii. No zobaczcie, Czarka w robocie z Gosią.
Co pan dziś przeczytał w Biblii?
Parę moich ulubionych psalmów, między innymi 23. Bardzo go lubię. Z wielu powodów.
No i widzicie, wcale nie żartuję. Oby ten temat był jak najczęstszy, żeby też więcej posłów było chrześcijanami i tak dalej, i tak dalej. No a teraz przenieśmy się do tego kierunku, który tu zalecił marszałek Hołownia. Powiedział psalm 23, jeden z najbardziej znanych psalmów, choćbym szedł ciemną doliną, Pan jest pasterzem moim. Ja przeniosę was na następny psalm, 24. I zobaczcie końcówkę. Sytuacja dotyczy powtórnego przyjścia Jezusa. Kto z was był w Jerozolimie? Miałem tę przyjemność. Tuż za murami miasta jest Wzgórze Oliwne. Tam Jezus wstąpił do nieba i tam aniołowie powiedzieli apostołom, że tak jak go widzieliście, jak idzie, to tak wróci. Nie? Stąd też jest przekonanie, że właśnie Jezus wróci na Górę Oliwną i najbliższa brama z Góry Oliwnej została podczas okupacji muzułmańskiej Jerozolimy zamurowana, żeby czasem ten żydowski Mesjasz tam im nie wszedł. I jeszcze do tego cmentarz zrobili, że to niby nie można przejść przez cmentarz, bo tam się człowiek spokala i tak dalej. Czy to pomoże? Tu zobaczcie wezwanie. Podnieście bramy wierzchy swoje i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Któż jest tym Królem Chwały? I tu jest to słowo jestem. Jestem, który jestem. Jestem silny i potężny. Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy swoje, wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? I znowu, jestem zastępów. On jest Królem Chwały, ale wystarczy przekręcić kartkę Księgi Izajasza na 9 rozdział i zobaczcie, co tu widzimy. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Albowiem dziecię się nam narodziło, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go, zobaczcie, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny. Książę pokoju, a jakbyście zobaczyli pierwszą Ewangelię, pierwszy rozdział, Mateusz, zobaczcie, tu właśnie mamy rozmowę we śnie Józefa z Bogiem, przez tam oczywiście aniołów, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. Jezus to oznacza jestem zbawia. Jehoszua, jestem zbawia. On jest Królem Chwały. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. To się ludziom w głowie nie mieściło. Pamiętacie Hioba, Hioba sprzed tygodnia? On składał ofiary, on się modlił, on prosił. Dopiero po tych wszystkich tragediach mówił: wow, słyszałem o tobie, ale teraz moje oko cię ujrzało. I to jest największe szczęście. Dzisiaj każdy z nas, kto otworzył drzwi Jezusowi, bo Jezus powiedział w Apokalipsie, oto stoję u drzwi i kołaczę. Po zmartwychwstaniu do każdego człowieka, póki go nie wpuści, Jezus stoi i kołacze. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To nie jest tylko jakieś marzenie. Dla chrześcijan to jest rzeczywistość. Bóg jest z nami. Emanuel, nasz Odkupiciel. Wsparcie muzyczne. Od razu ja przynajmniej mam no, lepsze przeżycia muzyczne, choć jestem, jak to się mówi, takim profanem, nie? Ale mimo wszystko to na mnie działa. Mam nadzieję, że... Radek, potwierdzasz? Ty jesteś tym wirtuozem, no. Born to worship, pamiętacie? Także dziękujemy, żeście przybyli i zasilili. Przed chwilą śpiewaliśmy z radością i z taką... no, miłością do Jezusa, że jest z nami na wieki. Że my już nie musimy żadnych praktyk religijnych, żadnych pielgrzymek, żadnych mszy pompejańskich, czy nie wiadomo tam czego odprawiać, żadnych różańców, dróg krzyżowych, co tam jeszcze i tak dalej. Jezus jest w naszym sercu, nigdy nas nie opuści. Najwspanialsza nowina. Ale dla wielu z was, którzy szczególnie nas słuchają, to, że Jezus może na zawsze zamieszkać, nigdy cię nie opuści, przebaczył ci nawet przyszłe grzechy, to jest jakaś fantasmagoria. No to myślę, że ten czas, taki przed świętowaniem zmartwychwstania Jezusa, jest dobry do przypomnienia i zapytania, czy już wiesz, że Bóg cię kocha.
Czy już wiesz, że Bóg cię kocha? Czy znasz Ewangelii treść? Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla ciebie wieść. Bóg swego Syna dał, Syna dał, bo ukochał świat, bo ukochał cię i zbawić chce. Za twoje grzechy Jezus zmarł, On poniósł twoją karę sam. Bo ukochał cię i woła cię. Więc dzisiaj swe życie mu daj. Więc dzisiaj swe życie
można by jeszcze raz, ale dobra. No to idziemy dalej. Hosanna. Zmartwychwstał król i żyje dziś. To nie jest legenda. To jest najbardziej udokumentowany fakt historyczny.
Hosanna, 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 Królowi Królów cześć. Hosanna.
Dzwonów nie mamy i to celowo, żeby ludziom, którzy nie chcą nas słuchać, nie przeszkadzać. Nie? Teraz już są różne procesy, decybele im tam mierzą i tak dalej. To jest znak takiego panowania. Katolicy tak lubią, nie? Że tu wszyscy muszą na 6 rano już, bo oni dzwonią w kościołach. My śpiewamy i dzwonimy Jezusowi na chwałę w naszych sercach. I zapraszamy tych, którzy chcą. Nikogo nie zmuszamy. Tak jak Jezus. Stoi kołacze. Chce. Ma wspaniałość dla ciebie. Ale nikogo nie zmusza. Nie ogniem i mieczem. Tylko swoją miłością przekonuje. Alleluja. Biją dzwony.
Odkupicielu, światłości nasza, bo w Tobie życie nasze się staje wieczną radością na nowe czasy. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus bowiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój nosi.
Jeszcze na koniec, zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec.
Zobaczcie, jak
tego, co wiem, możecie mnie poprawić, to Jezus chyba tylko raz użył w czasie swojej pierwszej wizyty na ziemi siły fizycznej, żeby kogoś do czegoś przekonać, delikatnie rzecz mówiąc. Poszedł do świątyni i wypieprzył całe to towarzystwo stamtąd. Znacie na pewno ten fragment. Tak jak pytałem w tej zajawce, kogo Jezus sobie wziął za główny target krytyki? Celników, prostytutki, alfonsów, żołnierzy i policjantów, budowniczych, cieśli? No nie. Wziął kapłanów, uczonych w piśmie i najbardziej ulubionych przez niego faryzeuszy. Czyli symbol religii swoich czasów, swojego narodu. I powstaje pytanie, skąd ta miłość? Oczywiście tamto towarzystwo też bardzo Jezusa pokochało, także na koniec, nawet jak poganin Piłat chciał mu darować życie, to oni podburzyli jeszcze tłum i krzyczeli, ukrzyżuj. Nie? Także tam to zaiskrzyło z obu stron. Nie? Dlaczego? Podzielmy się na trójki najlepiej i dajmy sobie 2-3 minuty, wy też tam przed gdzieś telewizorami, gdzie jesteście w grupach biblijnych, czy może z mężem, z żoną, z dziećmi, spróbujcie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dlaczego Jezus tak zawzięcie walczył z religią swoich czasów? A potem przejdziemy wspólnie do poszukiwania w Piśmie Świętym dalszych elementów odpowiedzi na to pytanie. Także za 2, powiedzmy 3 minuty spotykamy się znowu, a najpierw podyskutujcie sami w własnym gronie.
Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Kiedy czuję lęk, myślę, że zgubiłam się. Wiem, że Ty jesteś obok mnie. W Tobie ufność mam, nigdy nie zawiedziesz mnie. Już na zawsze kocham Cię. Jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Wyciągnąłeś mnie, kiedy byłam już na dnie. Z Tobą zawsze wędrować chcę. Prowadź mnie i wskaż drogę, którą tylko Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi.
Dlaczego Jezus tak ostro zwalczał religię? Coś złego, domniemujemy, musi być w religii. No, że Jezus tak wiele swoich wypowiedzi poświęcił temu tematowi i tym przywódcom religijnym, którzy prowadzili te masy. Zresztą, jak popatrzeć na życie uczniów Jezusa, no to dokładnie ten sam rys też zobaczymy. Czyli zobaczymy Ewangelię, kiedy sam Jezus mówi przeciwko religii i zobaczymy Jego apostołów, którzy no, idą w Jego ślady i też walczą z religią. Ale chciałem wam pokazać, że ta walka z religią pojawia się już w Starym Testamencie. No, warto by zdefiniować, co znaczy religia, żeby tak nie pływać, nie? Ja osobiście, żeby lepiej zrozumieć, co znaczy religia, przeciwstawiam ją pobożności. Religia i pobożność. Czyli religia to jest to, co człowiek sobie wymyśli, żeby zrobić dla Boga, żeby zyskać albo jego przychylność do jakichś ziemskich spraw, nie? Żeby się w biznesie wiodło, w szczęściu, tak jak do cyganki, nie? I tak dalej. No, albo żeby otworzyć sobie drogę do tego przyszłego, lepszego życia. I to ja wymyślam i ja robię. I ja się staram, a potem mówi, Boże, dawaj. Dawaj błogosławieństwo, dawaj niebo, bo mi się należy. Bo mi się należy. Jakbyście zobaczyli sobie średniowieczne zwyczaje katolickie, pochówkowe, to byście zobaczyli szczególnie u wyższych hierarchów duchownych takie listy. Chowano ich z listami. Do nieba, do świętego Piotra. Tego to trzeba wpuścić, bo to przeor zakonu takiego i takiego tyle zrobił i tak dalej, i tak dalej. Żądanie po prostu, żeby tam go bez kolejki wpuścili. To jest religia. A pobożność to jest relacja z Bogiem. Chcę być jak najbliżej Boga. I kiedy widzimy zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament, to widzimy masę, można powiedzieć, fragmentów i pochwał na temat relacji z Bogiem i masę potępienia religii. To będę wam chciał pokazać, a zaczynamy od Ozeasza, jeden chyba najbardziej znany tekst ze Starego Testamentu na ten temat. Ozeasz 6,6, możecie to sobie zapamiętać, bardzo łatwo, nie 666, nie? To też łatwo zapamiętać, tylko Ozeasz 6,6. Zobaczcie, co Bóg w Starym Testamencie mówi.
Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń.
Całopalenia, ofiary, to jest część religii. Zobaczcie, że to jest część nawet tego, co im Bóg nakazał w Starym Testamencie. Ale nakazał im w pewnym celu, w Nowym Testamencie widzimy, po co im Bóg nakazał te ofiary. One są cieniem ofiary Chrystusa raz na zawsze. Złożonej na krzyżu Golgoty. A oni się tak napędzili do tych religijnych czynności, czyli to, co ja mogę zrobić dla Boga, że po prostu zapomnieli o prawdziwym celu, czyli poznaniu Boga i miłości do Boga i bliźniego i skupili się na rytuałach, na religii właśnie. I widzimy jasno, miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopalenie. Jakbyście sobie otworzyli Izajasza, sam początek, nie będziemy tam wchodzić, ale jak ktoś nie dowierza, że może gdzieś wyrwałem z kontekstu, niech sobie początek Izajasza, pierwszy rozdział. Żygam, mówi Bóg, żygam waszymi ofiarami religijnymi. Także cały Stary Testament już, jeśli przeczytać pod tym kątem, już nam pokazuje właściwy kierunek na relacje, na znajomość, na poznanie, a nie na ludzkie rytuały. No, zobaczcie, Efezjan, czytaliśmy 2,15, już nie będę czytał. Jezus przychodzi i mówi, on zniósł. Zobaczcie, zniósł zakon, czyli sposób dojścia do Boga przez przykazania i przepisy. Podobną myśl Możemy też zobaczyć w liście do Galacjan 3:11. Tam jest pokazane, że religią do Boga nijak nie dojdziemy. Zachowywaniem jakichś rytuałów, jakichś przykazań, jakichś wymysłów ludzkich nigdy nie dojdziemy do Boga. Proszę.
A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Zobaczcie, to tę podstawową prawdę pokazuje jako rzecz oczywistą Pismo Święte. Który katolik o tym wie? Polska, prawie 40 milionów ludzi, i żyje w ciemności, żyje w zabobonie. Wszyscy myślą, że przez Kościół, przez księdza, przez chodzenie do kościoła, przez jakieś msze, pielgrzymki i tak dalej, że to nas przybliża do Boga. A może w ostatecznym rozrachunku da nawet szybsze przejście z czyśćca do nieba. To rzecz oczywista, że przez zachowywanie rytuałów i przykazań nikt do Boga nie przyjdzie. Dlaczego? Bo gdyby ta droga była możliwa, a pamiętacie modlitwę Jezusa w ogrodzie Getsemany na Górze Oliwnej, właśnie tuż przed pójściem na śmierć. Ojcze, jeśli to możliwe, czyli jeśli jest inna droga, żeby ludzie mogli przyjść z powrotem do nas w niebie. Jeśli jest inna droga, oddal ten kielich ode mnie. Niech nie idę na krzyż. Bo Jezus wiedział, co się stanie. A mówi, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I Ojciec nie przerwał tego. Jezus rzeczywiście został umęczony i zabity. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Ale to pokazuje, że nie było innej drogi. Dlatego apostoł Paweł mówi, że to rzecz oczywista, że nie przez religię przyjdziesz do Boga, tylko przez relacje z zaufania. Bo tu jest dokładnie sprawiedliwy z zaufania. Mi, można dodać, Jezusowi, żyć będzie. No i jeszcze z szóstego rozdziału, jakby ktoś miał wątpliwości, no ale sakramenty! O, ale przecież było obrzezanie! Ile znaczą według Biblii sakramenty, obrzezania i inne tego typu rytuały?
Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie.
Czy trzeba, że tak powiem, jaśniej jak chłop krowie na miedzy? Czy trzeba jaśniej? Apostoł Paweł mówi, nic nie znaczą te święte rytuały, obrzędy i znaki. Sakrament to święty znak. Nic. Tylko nowe stworzenie. Albo jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie? Wtedy masz relację z Bogiem przez zaufanie. Wtedy niebo jest dla ciebie otwarte. Dokładnie w liście do Efezjan mówimy, jest napisane, że już jesteśmy postawieni w Chrystusie na okręgach niebieskich. Już Jezus nigdy cię nie opuści. Wszystkie grzechy, nawet przyszłe, masz przebaczone. Masz bilet do nieba i tak dalej, i tak dalej. Dlatego chrześcijanie są tacy podjarani i ciągle się cieszą. Jak chwalą Boga, to nie o daremne żale, próżny trud i tak dalej, tylko mało z pantofli nie wyskoczą. Jak sobie przynajmniej to uświadomią. Nie? Także to gwoli wstępu. A teraz cztery punkty, dlaczego Jezus tak walczył za cięcie z religią. I zacznę od najbardziej spektakularnego, ale chyba najmniej ważnego w tej liście. Religia to kasa, to duża kasa, bo ludzie są gotowi płacić za przychylność nieba. Różne nawet potrafili swoje dzieci przecież w ofierze Molochowi, żeby tylko była przychylność tego Molocha i tak dalej. Nie? Są naprawdę gotowi dużo zapłacić za przychylność bóstw, bogów czy nieba. No i praktyczni ludzie, czyli kapłani, biznesmeni, można tak powiedzieć, stwierdzili, no jak to za darmo rozdawać takie dobro? Już jak na tym troszkę nie przyoszczędzić? No a później zarobić i tak dalej, i tak dalej. Obejrzyjcie sobie film Luther, bo najlepiej jest tam pokazane. To właśnie to już przelało czarę goryczy. Już ludzie zaczęli wtedy czytać Pismo Święte i to nie dzięki Lutrowi. To już i wcześniej reformatorzy, Jan Hus 100 lat wcześniej, ale też już zaczęto tłumaczyć na języki, że tak powiem, takie no, cywilizowane, te starożytne języki, grekę, i zaczęto publikować to. Erasm z Rotterdamu już właśnie się zajął właśnie publikowaniem Nowego Testamentu, nie? Czyli nie żaden reformator religijny. Ludzie zaczęli myśleć, ludzie zaczęli się uczyć, czytać i pisać. I już coraz mniej ciemnoty było w Europie wtedy. I na to podglebie trafił właśnie Luter, który powiedział: mój sprawiedliwy przez zaufanie, przez wiarę żyć będzie. I pokazał kontrę do zabobonów, durnot katolickich. Te pięć sola, możecie sobie sprawdzić w internecie, nie o tym będę mówił, ale tam najbardziej taką, można powiedzieć, spektakularną operacją finansową był zbiórka na to, co teraz pielgrzymki jadą podziwiać, czyli na tą bazylikę tak zwanego świętego Piotra. Nie? Święty Piotr nie ma z tym upiestwem nic wspólnego, to żeby nie było, nie? To jego, że tak powiem, złodzieje tożsamości. To tak jak, wiecie, kradną dowody i tak pesele i wyłudzają kredyty, no to mniej więcej Kościół katolicki to zrobił ze świętym Piotrem, ale nie tylko. Przejął firmę, przynajmniej chce przejąć firmę samemu Jezusowi. Bo to Jezus mówi, że to jest jego Kościół i on jest jego głową, a papież co mówi? Ja jestem głową. Ja cię tu na ziemi zastępuję, ty sobie siedź w niebie, ja tu rządzę. No tak, właśnie to jest teologia katolicka, proszę. Niech teologowie się wypowiedzą, jeśli źle przedstawiłem koncepcję Vicario Christi, tak zwanego papieża. No i on stwierdził, że nie ma kasy. Budowa wielka, wizja wspaniała. Jak to zwykle wizjonerzy, wymyśleć pomysły to jest łatwo, ale zrobić trudniej, a zebrać kasę jeszcze trudniej. Nie? No to nie ma kasy. No to mówi, co tu zrobić? Ha, jest pomysł. Ja napiszę glejt z pieczątką, że każdy, kto wpłaci na budowę, wszystkie męki czyśćcowe już ma załatwione, idzie prosto do nieba. Tylko kasa. I wysyła tych sprzedawców odpustów na całą Europę, także do Polski. Akurat mieliśmy tego samego inkwizytora, Polska i Niemcy, Tetzla. I stąd pochodzi to powiedzenie, czy taka formułka, której on używał, albo przynajmniej można sparafrazować jego działanie. Kiedy moneta w szkatule zadźwięczy, jedna dusza mniej w czyśćcu jęczy. Tak sprzedawali bilet do nieba za kasiorę, tak na bezczela, tak, wiecie, nie żeby tam ktoś jakieś, no tam dobra, tu niby za darmo, ale tu 2-3 grosze, tu talarek, rubelek się należy, nie? Nie, tak na bezczela, zadźwięczy talarek, już dziadek do nieba, bach, leci obiema nogami, z kopytami normalnie. No takie bałwochwalstwo, takie łupiestwo religia katolicka wtedy odprawiała, no i ludzie powiedzieli dość, poszedł won i się zaczęła reformacja. No tak w skrócie historia Kościoła. A my wracamy do kasiory. Za czasów Jezusa faryzeusze, arcykapłani, kapłani niższego rzędu, uczeni w piśmie, zrobili świetny biznes ze swojej religii. I no ofiary, no dobra, Bóg zlecił, no ale skąd zwierzaczka wziąć na ofiarę? I to, żeby był taki, wiecie, koszerny, noż to trzeba. Many, 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 many. No i cała świątynia się zaroiła straganami, gdzie wymieniano monety, czyli kantory były, bo to tylko takie monety przyjmowano w świątyni. No to wiecie, zawsze procencik się tam przy wymianie skubnie. Boguś, ty chyba pojechałeś, gdzie ty pojechałeś? Weź mi tam powiedz te obrazki święte sprzedawać. Do Lichenia. I no chłop, katolik, pobożny, chciał, ładne obrazki se kupił hurtem, nie? Tam powiedzmy z parę tysięcy. No i myślał, że pojedzie do świętego miejsca, ludziom ułatwi pobożność, nie? No i przytuli tam parę groszy przy okazji. Rozłożyłeś kramik i co się stało?
Przyszła do mnie policja sakralna i mnie przepędziła.
No i tyle było, bo nie wiedziałeś, że księdzu trzeba dać odsyp, nie? Gonili go jeszcze daleko poza ten Licheń i 30 kilometrów go jeszcze ta policja katolicka goniła. Czy czasem on gdzieś lasem nie przejdzie i znowu nie zacznie robić, psuć interes klerowi, nie? Wszystko macie świadka. Boguś z niejednego pieca chleb jadł, górnikiem też był, ale i sakrosąg też odprawiał, nie? Także znamy te klimaty. Za czasów Jezusa świątynia nie była miejscem poznania Boga czy miłości, tak jak nie chcę ofiar, nie chcę całopaleń, chcę miłości i poznania Boga. To był handel. I co zrobił Jezus? Zobaczcie.
I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał.
Jest taki mem, który chodzi, jak z papieżem Franciszek Jezus rozmawia. W dupsko go kopie i jeszcze takim batem się zamierza, nie? Znacie? Ten na Twitterze bardzo często, a teraz na X. To jest to właśnie jest ilustracja tego właśnie wersetu. No i teraz czy Jezus mówił, o drodzy wekslarze, najmocniej was przepraszam, błogosławię wam i tak dalej, a teraz nadstawcie dupsko, żebym was kopnął. Tak to wyglądało? Czy przyszedł cichutko, jok, i tam drugi, oni się na pewno stawiali, no bo przecież to cały biznes był. No ale Jezus jakoś tak wykorzystał tym razem swoją moc, no i widzicie, opis jest jasny, przepędził to towarzystwo. Oczywiście, żeby nie było, to zrobił Jezus. Ja nie zachęcam, żeby stosować jakąkolwiek przemoc wobec kleru. Wystarczy ich pocałować w pierścień raz na zawsze i nigdy więcej tam nie chodzić. Nie? To jest moja rada, ale Jezus miał prawo, bo to była świątynia Jego Ojca. Mówi, ja przychodzę do swego. No i oczyścił ten kramik. Czyli pierwszy powód, dla którego Jezus zwalczał religię, bo oni zamienili poznanie Boga i miłość do Boga na miłość do pieniędzy. I z tej jak gdyby relacji z Bogiem zrobili targowisko, zrobili sprzedaż, zrobili sposób na bogacenie się episkopatu ówczesnego i pomniejszych klerykałów. Bo to przecież nie tylko stan kapłański, bo jak policja licheńska cię goniła, no to chodziło też o wszystkich tych wytwórców Artemii Tefeskich tam, którzy się dzielili odsypem z klerem, nie? Pierwszy powód, dlaczego Jezus mówi, on jest najmniej ważny, można powiedzieć, ale on wiąże się z kolejnym powodem, bo człowiek rozsądny, kiedy na to spojrzy, kto pojedzie do Częstochowy, do Lourdes, nie? Tam ja byłem w Lourdes, łyknę troszkę wody najpierw tej. Tam jest święta woda, co łaska oczywiście, ale na straganach stoją. Od tyciuśkich do takich. Zakręcana główka z koroną i możesz se tam nalać. I przywieź taką. Idziesz z taką Maryją normalnie, pełną wody święconej. To wszystko nie widział? Kto był w Lourdes może? Widziałeś? O, no właśnie, jaka była przeszczęśliwa. A za darmo dawali? A, no właśnie. No i o to tu w tym wszystkim chodzi, nie? Zgorszenie, zrobienie z relacji z Bogiem targowiska i sposobu wyłudzania pieniędzy jest zgorszeniem. Religia to zgorszenie. Religia to wyłudzanie kasy. Drugi powód, religia to zgorszenie. No zobaczmy, żebym nie był gołosłowny. Mateusz 23, 28.
Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.
To jest pozór. Na zewnątrz oni się wydają sprawiedliwi i pobożni, ci wszyscy kapłani, cały ten kler. Ale wystarczy pójść studiować na KUL. Wystarczy pójść do zakonu katolickiego. Wystarczy bliżej poznać życie księży. Takie od podszewki, jak oni spędzają czas i tak dalej. Mamy kontakty z ofiarami księży, zbrodniarzy, pedofilów. Nie wszyscy księża są pedofilami, tylko około 6-10%. Ale ilu jest łajdakami? To już skala, że tak powiem, nie tego. Był ksiądz, z pierwszej ręki świadectwo, jechał do burdelu i nie mówię o tym, co zamęczył tego tam gdzieś, Dąbrowa Górnicza i różne takie. Jechał do takiego konserwatywnego burdelu z babami, nie? Żeby nie było. Nie? Po drodze, znaczy później miał w swojej parafii, powiedzmy o 6:00 odprawić mszę. To co robił? Modlił się do Boga, ojej, bardzo przepraszam, ojcze, znowu zgrzeszyłem, ale jestem lubieżnik, nie mogę sobie z tym poradzić. Wstępował do kolegi, z którym się zmieniali w tym burdelu. 5 minut lub 3, tu. Już rozgrzeszenie, bach, ja już jadę i odprawiam mszę dla was. Tak wygląda życie kleru. Może nie 100%, ale na pewno to jest więcej niż 10. Na zewnątrz udają pobożnych, sprawiedliwych, uczciwych i tak dalej. Ale Jezus wie, jaka jest rzeczywistość. I mówi, wewnątrz jesteście pełni obłudy i bezprawia. Kto pozna ich życie, to wie, o czym Jezus tutaj mówił. Zgorszenie możemy zobaczyć w Ewangelii Łukasza, jak Jezus już otoczony przez tłumy ludzi wie, że kiedyś uczniowie Jego będą musieli się zmierzyć z popularnością. Wielu ludzi będzie chciało słuchać prawdy i wtedy powstanie pokusa. Kasiora, kosić. Zobaczcie, co im mówi.
A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy.
Tak. Nam też to grozi. Wszystkim to grozi. Ale religia to jest zakonserwowanie tego systemu. Każdy człowiek walczy z pokusami, po to jesteśmy braćmi i siostrami, żeby nawzajem się kontrolować i napominać, ale religia, zobaczcie, zakonserwowała to. Ilu biskupów siedzi za ukrywanie pedofilii, w sensie na sąsiednią parafię? Za karę zostanie przeniesiony na sąsiednią parafię. Ilu biskupów siedzi w Polsce za to? Żaden. Księży też niewielu. Teraz ta kolejna orgia w Dąbrowie, czy diecezja ta sosnowiecka, parafia Najświętszej Marii Panny, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Tam miał garsonierę z, że tak powiem, prywatnym wejściem, takim dla niepoznaki. No i przyuważył człowieka, który tam, nie wiem, był, pomagał przy cmentarzu. 20-paroletni Adonis, jak go dziennikarze nazywają. Już nie żyje. No to tam możecie sobie to tam przeczytać, nie będziemy o tym długo mówić. Kler do tej pory był świętą krową. Mógł robić, co chciał. W jednej z wiosek, tu jest mieszkanka, ksiądz zabił kobietę samochodem po pijaku. Myślicie, że przynajmniej dzień w areszcie spędził? Jeszcze głupie babki, dewotki miejscowe, jeszcze go przywitały z kwiatami, że wrócił, że nie poszedł siedzieć. Nie? To jest norma w Polsce. I tak było też w czasach tamtych, 2000 lat temu, tamtych ludzi. Święte krowy. Z zewnątrz oczywiście szafa gra i buczy. Wewnątrz totalna obłuda, zaprzeczenie tego, czego nauczają. Strzeżcie się, Jezus mówi. Obłudy faryzeuszów. To jest, dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego on chce, żeby jego uczniowie nie byli obłudni? Otwórzmy na chwilę list do Rzymian, 2 rozdział. Może nie będziemy całego czytać, ale on do tych właśnie religijnych Żydów zwraca się, tu już apostoł Paweł, z taką no, dość długą tyradą, że oni wskazują tę drogę do Boga przez religię, przez zachowywanie przykazań i rytuałów. Oni nauczają przeróżnych pięknych zasad moralnych, których sami nawet palcem nie chcą tknąć. No i zobaczcie, jak apostoł Paweł, można powiedzieć przez niego Bóg, osądza skutki na ludzi, którzy jeszcze nie znają Boga. Zobaczcie w następnym slajdzie. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie, czyli ludzie, którzy nie znają Boga, bluźnią imieniu Bożemu. Religia to obłuda, religia to zgorszenie. Czyli można powiedzieć, nie ateiści odpychają ludzi od Boga. Pomysły ateistów są, delikatnie mówiąc, mało przekonujące. Ktoś, ostatnio taki tweet przeczytałem, jestem ateistką, kobieta, ale dzisiaj będę się modlić za Ukrainę po tym ataku, ale to jutro porozmawiamy, jak Bóg da, o 13. Także taki to tam jest ateizm. Nie. Od Boga nie odpychają ateiści. Od Boga odpycha religia, bo to obłuda. Religia równa się obłuda. I to odpycha od Boga. Z waszej winy poganie bluźnią imieniu Bożemu. Mówię, można by dłużej o tym, jeśli chcecie, zapraszam was do dyskusji, podejmę się tego, ale są jeszcze ważniejsze powody, dla których Jezus zwalczał religię. Tak naprawdę religia odciąga od Boga, nie przybliża. Wielu ludzi myśli, że no dobrze, że w Polsce jest katolicyzm, że tam jest ten kler, że tam no jakoś dyscyplinują tym ludzi, bo dzięki temu oni są bliżej Boga. Zdanie Jezusa jest przeciwne.
Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej. I wiele tym podobnych rzeczy czynicie.
Jezus bardzo często do tego się odwoływał. Swoje nauki, swoje bzdurne ludzkie tradycje. Później w 23 rozdziale Mateusza to tłumaczy szeroko. Jak ktoś chce, może sobie na deser już po skończeniu przeczytać ten 23 rozdział. To jest oda do faryzeuszy, nie? No to zobaczycie, co tam Jezus mówi. O, tu na razie możemy, tylko tu to poprzedni slajd poproszę, to zaznaczenie, że przez swoją naukę unieważniacie Słowo Boga. Czy widzieliście przypisy w Biblii Tysiąclecia? Na przykład biskup powinien mieć babę, ale nie na boku, tak jak mają ci katolicy biskupi czy jacyś inni. Powinien mieć żonę, której jest wierny przez całe życie. Pokazuje, jak kochać żonę. Powinien mieć z nią dzieci i powinien się poświęcić wychowaniu tych dzieci, a dopiero potem, jak to zrobi, to dopiero ewentualnie startować do pouczania innych czy przewodzenia Kościołowi. Zobaczcie sobie przypis w Biblii katolickiej, w Biblii Tysiąclecia. Tymoteusz, 3 rozdział, 1 werset, cytuję z głowy. Tak, Jezus zalecił, czy tam apostołowie, nauka apostolska zaleca celibat, ale Kościół podwyższył normy moralne i dlatego teraz ganiają za dziećmi. Także tego już tam w tym przypisie nie ma, nie? Że zobaczcie, złamanie Bożego nakazu zrobili świętością, że to jest podwyższenie norm moralnych. Weź, bądź wierny jednej kobiecie przez całe życie. Który ksiądz? No, wystartuj. Weź, wychowaj dzieci na porządnych ludzi. Zwykle porzucacie dzieci. Dajecie im tylko kasę, a nie swoją miłość. Unieważniają Słowo Boga. Nie tylko w tym przypadku. To dałem tylko jako przykład. Czyli nie prowadzą ludzi bliżej Boga, tylko dalej od Boga. Przez kucypały, przez wymysły ludzkie, przez negowanie prostej nauki Pisma Świętego. Nie? To robi religia i wtedy to samo robiła religia. Nie ma żadnej różnicy. No to przejdźmy do tego Mateusza 23, jak już chcecie. Proszę.
Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.
Noż to mówię, cała ta litania czy tyrada do faryzeuszy to ten 23 rozdział, tu tylko macie drobny fragment, ale czujecie bluesa. Widzicie, jakim językiem mówi do oszustów religijnych. Nie, to nie jest na pewno, dzisiaj to by się kwalifikowało pod paragraf 196, obraza uczuć religijnych. Ale skupmy się tylko na tym jednym stwierdzeniu, ślepy faryzeuszu. Pamiętacie, gdzie ślepy może poprowadzić ludzi, których prowadzi? To też słowa Jezusa. Jeśli ślepy ślepego prowadzi, jeśli religijny prowadzi ludzi nie rozumiejących, o co chodzi, on wpadnie w dół, a oni za księdzem. A oni za księdzem. Zobaczcie, religia koncentruje się na zewnętrznych wymogach. Czyli tak, możesz babę zdradzać, ale po cichu. Ilu pisowców ma baby na boku? Teraz się po kolejnych dowiaduje, że tu Świętojański mówi, że poza kościołem nie ma polskości, Jarosław, który też jakoś baby nie ma, nie? Ale mówi, że poza kościołem nakaz jest rozradzać, Jarosław. Polskę zbaw, nie? Już teraz za późno. Mówię o tych nakazach Biblii, nie? Że poza kościołem nie ma polskości. Kościół to polskość i tak dalej. Babę na boku. Do burdeli biskup chodził. Na to taśmy są, nie? No i nie będę wam tego mówił, bo to w tym szlamie nie ma się co że tak powiem, no, zanurzać. Na zewnątrz, w niedzielę, najlepiej na rezurekcję. Teraz będzie okazja się pokazać. Nawet w czasie wyborów pójdą, nie? I nawet może i ten, co kandyduje na prezydenta Bydgoszczy, tej od tej baby, co tam w Kisielu, czy gdzieś co tam walczy, nie wiem. Może i on weźmie swoją, jak ona ma na imię? Panowie nie pamiętają? Ceśka, Kryśka, Jolka? Jak? No. Marianna, o, może i on, ten Szwej, czy jakiś tam z Marianną pójdą na mszę rezurekcyjną, bo Kościół mówi, szlaje się cały rok, ale przynajmniej raz w roku żonę do kościoła zaprowadź. No to zaprowadzą. Oni się koncentrują na zewnętrznych aspektach, na udawaniu, na obłudzie. A Bóg chce, żebyśmy co zmienili najpierw, pamiętacie? Rytuały nic nie pomogą, sakramenty nic nie pomogą, nic nie znaczą, tylko nowe stworzenie. Każdy z nas ma pociąg do zła. Każdy z nas jest z natury zły. Ja nie jestem lepszy od was. Ja nie jestem z natury lepszy od tych pisowskich czy katolickich faryzeuszy. Ale uznałem to, że przed Bogiem jestem gnidą. Ktoś, jeden z was to kiedyś dawno temu jeszcze w starej siedzibie, pamiętacie, powiedział, uznałem przed Bogiem, że jestem gnidą. Zaraz przeczytam wam, co apostoł Paweł sam przed Bogiem uznał, bo był faryzejem wielkim kiedyś. I poprosiłem. Jezu, zmień mnie. Jezu, oczyść mnie. Jezu, daj mi nowe serce. Z tego serca grzesznego, kamiennego, zrób nowe. Zabierz tamto, daj nowe. To się nazywa nowe narodzenie. I Jezus właśnie mówi, ślepy, nikt wam w kościele katolickim tego nie powie. Bo oni was spętali diabelską nauką, że jak was polali wodą święconą w wieku 3 tygodni, 3 miesięcy, czy jakoś tak, to zostaliście włączeni do kościoła i Królestwa Niebieskiego. Zdura na resorach. Jezus bardzo jasno to potępił. Przeczytajcie sobie początek Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi: nikt nie uzyska prawa nazwania się i bycia dzieckiem Boga, jeśli mnie nie przyjmie osobiście, jeśli mi nie zaufa. I dalej jeszcze, od 12 dalej tłumaczy: nie z woli człowieka, czyli nie ojciec i matka cię zaniosą, nie z woli księdza, nie z woli człowieka, tylko z woli Boga możesz być narodzony na nowo. Tego ci w Kościele nikt nie powie, bo sprzedają wam kit i uczą was o sakramentach, które rzekomo przybliżają Boga do ludzi i są konieczne do zbawienia. Biada wam, ślepy faryzeuszu. Nie zewnętrzne rzeczy, nie to, jak postępujemy, bo to są owoce. Jezus powiedział: będzie złe drzewo, zły korzeń. Jakie będą owoce? Nawet jakby 1000 atletów zjadło 1000 kotletów i się nadeli, to i tak ze złego korzenia nic nie będzie. Ale jeśli będzie dobry, prawdziwy korzeń, to nawet jak będzie niewielki, jak ziarno gorczycy, to jak pójdzie w górę, to ptaki niebieskie będą siadały i chciały się schronić w jego owocu, znaczy w jego gałęziach, czy liściach, czy tak dalej. Nie? Wnętrze trzeba zmienić, a wtedy zmieni się twoje postępowanie. No i najważniejsza, to możemy jeszcze to odciąganie od Boga zobaczyć, jak apostoł Paweł ocenia swoich towarzyszy, bo on był kiedyś faryzeuszem, częścią tego systemu kastowo-kościelnego. Był też przecież najbliższym, jednym z najbliższych współpracowników arcykapłana. Zobaczcie 10 rozdział listu do Rzymian, jak on mówi, jak religia jego czasów, religia odciąga od prawdy o Bogu.
Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.
Są dwie drogi. Albo ta religijna, którą sam własną drogę usprawiedliwienia, czyli sami te bzdury wymyślili i każą ludziom to wypełniać i mówią, że to jest najlepszy przepis do nieba. Albo podporządkujesz się temu, co powiedział Bóg, czyli Bożemu, Bożej drodze sprawiedliwości. No i teraz ostatnia najważniejsza cecha religii. Religia zamyka drogę do nieba. Kasiora, dobra, raz przyszło, poszło i tak dalej. Zgorszenie, oj, tam nie każdy ksiądz taki zły, jakoś się może obejdzie. No dobra, celibat, nie celibat, odciągają od prawdy Słowa Bożego. Noż ale w tym najważniejszym prowadzą do nieba. No nie. Najpierw zobaczcie słowa Jezusa.
Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.
Kto z was rozmawiał z księdzem o zbawieniu? Ręka w górę. Ktoś jeszcze? Tu kilka osób próbowało. O, Gosiu, ty chyba napisałaś artykuł o zbawieniu do gazetki parafii czechowskiej biskupa, nie wiem, Budzika czy jakiegoś. I co? Ksiądz się ucieszył, że napisałaś ten artykuł?
Artykuł został przyjęty, po czym został poprawiony przed wydaniem. I ten fragment Efezjan, że jesteśmy zbawieni nie z uczynków, został usunięty.
No, żeby czasem się lud nie dowiedział, że zbawienie jest za darmo. Zobaczcie. Biada wam, zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, ale innym nie pozwalacie. Innych zwodzicie, kucypały im opowiadacie i tak dalej, i tak dalej. 2000 lat minęło. Kościół katolicki wprost wzoruje się na starotestamentowym kapłaństwie. I zobaczcie, robi to samo, co faryzeusze w tamtych czasach. przekręca Ewangelię. Jak tylko ktoś zaczyna rozumieć, to go oczywiście zaraz pomyślą, w jaki sposób odciągnąć od czystej wiary w Jezusa. Przyjmij Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest prawdziwa Ewangelia. Możecie sobie zobaczyć w Dziejach Apostolskich, ile razy takie przesłanie przez apostołów dociera do tysięcy ludzi. Apostoł Paweł, tak jak mówiłem, był jednym z nich. Ale pamiętacie, co się stało na drodze do Damaszku? Zsiadł z konia. No, nie zsiadł, tylko spadł. To tak jak z Placem Czerwonym, nie? Zarył nosem w piach. Chciał zniszczyć sektę chrześcijan w Damaszku. Zniszczył, tak mu się wydawało, w Jerozolimie i dostał listy uwierzytelniające, czyli jak gdyby nakazy aresztowania na chrześcijan, na sektę chrześcijan w Damaszku. Miał zgraję bandziorów do tego, nie? Gorliwych fanatyków religijnych lub zwykłych zbirów za pieniądze. I już się zbliżał do bram miasta. Aż tu nagle coś pierdyknęło. Wszyscy stanęli dęba, a on wylądował w piachu. Wiedział, że to się coś ma z Bogiem wspólnego. I woła: Panie, kim jesteś? Co to się dzieje? No i Jezus już teraz mu tłumaczy, bo wcześniej mu tłumaczyli chrześcijanie. Na przesłuchaniach, przy biczowaniu, przy aresztowaniach także kobiet i dzieci. Tłumaczyli mu, mówili mu, że Bóg jest z nami, Emanuel. Jestem, zbawia, jestem umarł za twoje grzechy. Tłumaczyli mu, no to teraz sobie porozmawiał z Jezusem. To i tak łaskawość, że nie w momencie po śmierci, bo wtedy rozmowa byłaby inna. Jezus mu mówi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Zobaczcie, że on nie prześladował. On myślał, że on służy Bogu. W swoim głupim fanatyzmie religijnym on myślał, że zwalczając sekciarzy, on służy prawdziwie Bogu, najlepiej jak umie. Był nawet gotowy współdziałać z zabójcami, bez sądu. Pamiętacie, przestrzegł szat tych, którzy kamienowali Szczepana, bez sądu. A to było nakazane w tamtych czasach. Czyli on nawet do zbrodni był gotowy się posunąć dla chwały Boga, tak jak to rozumiał. Fanatyk religijny czystej postaci. I teraz on wspomina, weźmy list do Filipian, to swoje życie religijne. Przeczytajmy całość, żebyście, że tak powiem, zobaczyli jego sposób mówienia i rozumowania i próby przekonania, bo on wie, że tam Żydzi go tropią, cały czas słuchają tamtych jego kazań, wystąpień, listy, kiedy są czytane, no to też tam sobie gdzieś notują. Także wiedział, że to dotrze do fanatyków żydowskich, do ludzi religijnych. Zobaczcie, co przekazuje.
Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem.
Czyli widać, że on często o tym mówi. Przy każdej okazji, można tak powiedzieć, opowiada swoje świadectwo. Proszę.
Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu.
Tu nie chodzi o przesadę, tylko właśnie o tych, którzy namawiają do obrzezywania. Zobaczcie, jak nazywa tych przywódców religijnych swoich czasów. Naprawdę to nie jest łagodny język. Jedźmy dalej.
My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.
Amen. Troszkę dłuższy fragment, ale chciałem, żebyście się zapoznali z taką szerszą metodologią myślenia, bo apostoł Paweł z jednej strony mówi do tych ludzi jeszcze pogrążonych w religijności, ale z drugiej strony daje też zachętę już nowonarodzonym chrześcijanom. Jego droga wcześniej, ta religijna, faryzejska, jako współpracownika kapłanów, to była zasłużyć. Przez pochwycić, zasłużyć, zdobyć. Przez przeróżne rzeczy, które robił, które starał się robić. I tam jest cała lista rzeczy religijnych. Od, że tak powiem, inicjacji niemowlęckiej, wtedy to było odbrzezanie, dzisiaj TZW chrzest, nie? I tak dalej, przez wszystkie sakramenty moralne, dzieła i tak dalej. To wszystko robił do tego momentu, kiedy wylądował z nosem w piachu pod Damaszkiem. Co wtedy zrozumiał apostoł Paweł? To wszystko, cofnijmy na slajd, to wszystko, co mi było kiedyś zyskiem. Widzicie, ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Czyli zobaczcie, on ocenia, że ta religia szkodziła mu w poznaniu Boga. On chciał, ale skupił się na swoich dokonaniach, na religijnych dokonaniach i mówi, że to przyniosło mu szkodę. Nie przybliżyło go do zbawienia, tylko go oddaliło. Maksymalnie, bo prześladował tych, którzy mu mówili prawdę o zbawieniu. Sam Jezus musiał interweniować, tak jak mówiłem. Ale zobaczcie, on później uznał, że chyba to zdanie jest jeszcze za delikatne. No bo ktoś za szkodę, no to no trochę zaszkodziło, tak jak tam zjadł, nie? Ale tam mu zaszkodziło trochę, no tam wypił pieprzówki jakieś i poszło, nie? To nie jest tak. Tu jest gorzej. Dlatego, że tak powiem, dokłada. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I zobaczcie. I wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I tu śmiecie to też za delikatne słowo. Dosłownie tu są odchody. Czyli jeśli by chcieć tak powiedzieć po chłopsku, wszystko uznałem za gnój, za gówno dokładnie. Z takim obrzydzeniem mówi o swoim życiu religijnym wcześniej. On sam do tego doszedł. I on sam to przekazuje, żebyście pożytek z tego odnieśli. W kółko to samo wam powtarzam. Religia to gnój, odciąga od Boga. Poniosłem wszelkie szkody. Te wszelkie szkody, to znaczy stracił swój status, stał się obiektem prześladowań, nagonki, cały czas na niego polują i tak dalej, i tak dalej. I mówi, co to znaczy zyskać Chrystusa. Nie tylko odrzucić religię. Znaleźć się w Nim, mówi, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach, na zachowywaniu przykazań. Jakbyście zapytali 95% katolików, w jaki sposób człowiek może dostać się do nieba? Właśnie tak odpowiedzą. Przez zachowywanie przekazań, przez bycie dobrym człowiekiem. Widzicie, jaka to diabelska religia? Katolicy nie znają prawdy o Ewangelii. Nawet jak w takich tych, powiedzmy, przebudzonych troszeczkę jakichś wspólnotach usłyszą o darmowym zbawieniu, to zaraz im ksiądz powie, tak, tak, jest za darmo, ale musisz zasłużyć. I różne tego typu kombinacje kłamców diabelskich. On powiedział, religia to gnój, własna sprawiedliwość, oparta na próbie zasłużenia, to gnój. To nic nie da. To jest zamknięcie drogi do nieba. Mogę być czysty przed Bogiem, czyli sprawiedliwy, tylko przez wiarę w Chrystusa. Jest to już sprawiedliwość od Boga przez wiarę, a nie, czyli przez zaufanie, przez przyjęcie, a nie przez zasłużenie. I on mówi, jeszcze nie jest doskonały, jeszcze ma skłonności do zła, jeszcze niekiedy upada, jeszcze nie zmartwychwstał, ma stare ciało, chory jest, Paweł chorował, jakby nie zabili go, to by pewnie umarł na starość. Nie? Z powodu ciała też. Ale czeka na mnie zmartwychwstanie i nagroda w niebie. Dlaczego biegnę za Chrystusem? Żeby zasłużyć na zbawienie? W nie. Już mam Bożą sprawiedliwość. Już zostałem przez kogo? Nie przez siebie. Zostałem pochwycony przez Chrystusa. To już się stało. Już jestem na zawsze Jego. Dlatego biegnę. I dlatego mówi, biegnijcie. Ale po co? Co macie robić? Może następnym razem, jak Bóg da, o tym porozmawiamy. Po to, żeby być ambasadorami Chrystusa. Albo w innym miejscu Biblii jest, aby być aromatem. Pachnieć, żeby ludzi przyciągać do Chrystusa. Religia gorszy. Religia odpycha od Boga, a chrześcijanie mają przyciągać. Ludzie mają, jak za pięknym zapachem, za wspólnotą chrześcijan, za twoim życiem, za moim życiem, patrzeć i mówić, ty, to ma sens. To do mnie przemawia. To jest jakaś prawda. To jest zgodne z Biblią. To tak Bóg ustanowił. Ruszaj, ruszaj. Za chwilę razem zaśpiewamy. A was zachęcam oczywiście do przeczytania tego, szczególnie katolików, do przeczytania tego 23 rozdziału Ewangelii Mateusza. A my zakończymy właśnie w ten sposób, przypominając sobie, że mamy zbawienie, mamy ten prezent na zawsze, nieodejmowalny, ale nie dla siebie. Mamy teraz się nim dzielić. Mamy go pokazywać dalej. Mamy wyjść, jak to się ładnie mówi, ze swojej strefy bezpieczeństwa. Także zapraszam was tu bliżej. Powoli was będę też już żegnał. My jeszcze będziemy się tutaj modlić. Zachęcam was też do osobistej modlitwy. A teraz ruszaj, ruszaj.
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abraham ze swego chaldejskiego. Powiedział, 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 że taki czas.